Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone, to znany sygnał. Rozpoczynamy je. Dziś naszym gościem jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, filozof, teolog, socjolog, kierownik Katedry Filozofii i Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, drogi ojcze Grzegorzu, i szczęść Boże wszystkim państwu.
Dziś niedziela, ale też wspominamy Najświętszą Marię Pannę, Ostrobramską Matkę Miłosierdzia. Jak wspominaliśmy w telewizji, to dobry czas na to, by zaproponować temat Miłosierdzie Boże, a proces przeciwko Jezusowi z Nazaretu według błogosławionego księdza Michała Sopoćki. To temat, który ksiądz profesor zaproponował. To trzecia odsłona.
Zapewne jest to rzeczywiście opatrznościowa sprawa, że nasze rozważanie tej interpretacji procesu Jezusa, którą przedłożył nam błogosławiony ksiądz profesor Michał Sopoćko, jest rzeczywiście zdumiewająca. Mogę powiedzieć, że jest to dla mnie osobiście także na mojej drodze naukowej wielka niespodzianka. I właśnie chciałbym zaproponować Państwu następujący porządek naszego spotkania. Najpierw przedłożę tę kwestię Jezusa przed Trybunałem Religijnym, a następnie przed Trybunałem Rzymskim. I później po króciutkim wniosku z całości przejdziemy do naszych rozmów, dyskusji i mam nadzieję, że wiele od Państwa się będę mógł tego wieczoru nauczyć. A przede wszystkim właśnie chodzi o to, żebyśmy się zbliżyli do prawdy o procesie nad Jezusem, która rzeczywiście tutaj w tej myśli wielkiego kapłana błogosławionego, spowiednika siostry Faustyny i wspaniałego teologa moralnego z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i jednocześnie tego wielkiego misjonarza Bożego Miłosierdzia z Wilna, a później z Białegostoku, i tam jest sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w którym są jego wspaniałe relikwie. Bardzo polecam Państwu też pielgrzymki do tego sanktuarium. Wielkie miejsce, wspaniała postać, i przekonamy się także w tym kontekście naszych rozważań. Rzeczywiście jest to trzecie i w tym dniu Matki Bożej Ostrobramskiej z całą pewnością opatrznościowe spotkanie.
Ksiądz profesor też będzie pamiętał o tym, żeby gdzieś próbować odpowiedzieć w jakimś kontekście o tym cierpieniu narodu wybranego, czy narodu żydowskiego. Pani Benigna wspomniała o Holokauście, jak to się dzieje, czy to nie jest jakaś konsekwencja, prawda, tego cierpienia, które przeżył
Mam już Jezus notatkę i już pamiętam, i droga pani Benigno, proszę jeszcze o chwilę cierpliwości.
Dziękuję.
Już wkrótce dotrzemy i bardzo dziękuję ojcu Grzegorzowi za tę precyzyjną pamięć. A więc mamy, drodzy państwo, dwie fazy procesu Jezusa, podczas którego według księdza Michała Sopoćki uzewnętrznia się cud Bożego Miłosierdzia. Zarówno w trakcie tego procesu przed Trybunałem Religijnym, czyli przed Sanhedrynem jako najwyższą radą sędziowską po stronie prawa żydowskiego, jak też i przed Trybunałem Cesarskim reprezentowanym przez prokuratora rzymskiego Piłata, a także i przez Heroda Antypasa. Cały proces Jezusa Chrystusa objawia nam nieskończone miłosierdzie Boże w kontekście załamania się istoty porządku prawno-moralnego określonego z jednej strony prawem żydowskim u Żydów i z drugiej strony prawem rzymskim jako najwyższej władzy państwowej ówczesnego Izraela. Najpierw rozważymy sobie zasadniczy dramat reprezentantów prawa żydowskiego, a następnie też nie mniej fundamentalny dramat stróżów prawa rzymskiego. W ogóle, drodzy państwo, to wydaje mi się, że w dziejach całego świata, od stworzenia pierwszych ludzi, aż po dzień ostateczny, nigdy nie doszło i nie dojdzie poza procesem Jezusa do tak wielkiego, jeżeli nie największego załamania się porządku prawno-moralnego pośród ludzi. Żadna wojna światowa, żadna rewolucja w dotychczasowych dziejach rewolucji różnej proweniencji nie były w stanie prześcignąć tej głębi i wielkości w sensie negatywnym dramatu prawno-moralnego ówczesnych pokoleń właśnie Żydów i Rzymian. Po pierwsze, Jezus przed Trybunałem Religijnym. I tutaj pierwszy podpunkt, nieoficjalne przesłuchanie u emerytowanego arcykapłana Annasza jako badanie śledcze, które jest teściem urzędującego arcykapłana Kajfasza. Annasz pyta fałszywie Jezusa o jego naukę w celu niejako samooskarżenia się Syna Bożego, co jest sprzeczne z prawem żydowskim, które żąda przedstawienia świadków jako wiarygodnych i postronnych ludzi. Dlatego Jezus nie odpowiada na pytanie Annasza, czyli nie chce się sam oskarżać, bo przecież i za co, ale wskazuje Annaszowi na konieczność ważnego świadectwa. Annasz jest bardzo niezadowolony, ponieważ Jezus wykazuje się świetną znajomością prawa żydowskiego i nie pozwala zastawiać na siebie pułapki, a tym samym emerytowany arcykapłan nie znajduje podstaw do urzędowego oskarżenia, to znaczy do postawienia Jezusa przed Sanhedrynem, czyli Wysoką Radą, jako instancję także sądowniczą, do czego potrzebne są zeznania przynajmniej dwóch świadków, a tymi Annasz i Sanhedryn nie dysponują. Po protokolarnym błędzie arcykapłana następuje przestępstwo sługi Annasza, który widział niezadowolenie swego pana i za przecież, jak pisze błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, najsprawiedliwszą i najłagodniejszą odpowiedź Jezusa, uderzył go w twarz, co było w świetle prawa żydowskiego ciężką zbrodnią ze względu na to, iż osoby, nad którą nie wypowiedziano wyroku śmierci, nie wolno było spoliczkować, co Jezusa pohańbiło, sprawiło ból, bowiem Jezusowi wybito zęba i doszło do krwawienia. Natomiast obecni tam ludzie zaczęli oklaskiwać tego już obiektywnego przestępcę i szydzić ze Zbawiciela. Jezus ze swoją łagodnością miłosierną pyta tego zbrodniarza o dowód, co było złego i dlaczego mnie bijesz. Tak jak sługa sądowy nie miał prawa przed wyrokiem lżyć więźnia, tak Annasz jako arcykapłan nie miał prawa pytać. Co więcej, Annasz nie zareagował na bezprawną obelgę i zniewagę uczynioną podsądnemu, który nawet po wyroku potępiającym według przepisów prawa winien być nietykalnym, co Jezus traktuje jako bezprawie i niegodziwość. Annasz był urzędowo arcykapłanem od 6 do 15 roku po Chrystusie, a po nim był jego syn Eleazar, którego nominował poprzednik Piłata Waleriusz Gratus. Od 18 roku po Chrystusie najwyższym arcykapłanem w Izraelu był jego zięć Kajfasz. Annasz nosił ten tytuł arcykapłański także po złożeniu urzędu. Należał do partii Saduceuszów, był bogaty, roztropny, energiczny i nienawidził Pana Jezusa. A więc Annaszowi wcale nie chodziło o prawdę, lecz o pozór. W obliczu miłosiernej postawy Zbawiciela względem Annasza i jego sług, błogosławiony ksiądz Michał podsumowuje to rozważanie następującymi słowami. Jak kamyki w łożysku rzeki, tak charaktery ludzkie ocierają się i wygładzają. Nie będę narzekał na potwarze, oszczerstwa i niesprawiedliwe sądy, ponieważ Jezus przeżył ich najwięcej. Po drugie, przesłuchanie u Kajfasza. Arcykapłan Kajfasz z Sanhedrynem zachowują pozory prawa, ponieważ uprzednio dokonano korupcji w kwestii fałszywych świadków w wielkiej liczbie, ale zeznania ich nie zgadzały się ze sobą. W świetle zatem prawa żydowskiego świadkowie są fałszywi wtedy, nawet jeżeli tylko nieco ich zeznania nie są ze sobą tożsame. Dwaj świadkowie podczas przesłuchania u Kajfasza oskarżyli Jezusa o plan zburzenia świątyni w Jerozolimie, mówiąc: mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu 3 dni go odbudować. Dlaczego ten zarzut tych fałszywych świadków był potrójnym kłamstwem? Po pierwsze, Chrystus mówił o przybytku swego ciała. Po drugie, tekst ten był sfałszowany, ponieważ Chrystus powiedział do Żydów: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję, co jest chwałą, a nie przestępstwem. Po trzecie, Chrystus nigdy nie wyrażał się wzgardliwie o przybytku, czyli o świątyni. Te sprzeczne i fałszywe zeznania świadków wprawiły Sanhedryn w duże zakłopotanie, bo nie ma przez to do dyspozycji żadnych dowodów na oskarżenie Jezusa, a przecież już odbywa się przesłuchanie. Czyli te dowody powinny były być obecne przed wezwaniem Jezusa na przesłuchanie. Wówczas sam arcykapłan Kajfasz pyta Jezusa, czy jest Mesjaszem, Synem Bożym. Czyli znowu powtarza się ten sam błąd arcykapłański w sensie formalnym, by oskarżony sam zaświadczył o swoim przestępstwie, co jest także sprzeczne z prawem żydowskim. Jezus odrzekł: tyś powiedział, to znaczy, ty masz rację, i wskazał na proroków, zapowiadających jak prorok Daniel, Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, co przecież przynależało do tradycji żydowskiej. Wtedy Kajfasz bez zadania dodatkowego pytania wydaje fałszywy zarzut bluźnierstwa. Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Co wam się zdaje? Winien jest śmierci. Jezus w swojej wypowiedzi do Kajfasza nie wypowiedział przecież imienia Bożego, a użył jedynie słowa Wszechmocny, i to cytując księgę, która przecież była zatwierdzona przez jako przynależąca do kanonu ksiąg biblijnych Starego Testamentu w judaizmie. A zatem nie zbluźnił, co twierdził arcykapłan Kajfasz, a przypisywanie sobie lub komuś godności Mesjasza nie mogło być uznane za bluźnierstwo. Dlaczego? Gdy w 100 lat później rabin Akwiba obwołał Mesjaszem Bar Kochbę, to nie uznano go za bluźniercę. I tutaj błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko podkreśla taką znamienną różnicę, że pojęcie Mesjasz nie jest synonimem dla pojęcia Syn Boży. Uznanie kogoś za bluźniercę pozwalało skazać go na śmierć przez ukamienowanie. Odwołano jednak ogłoszenie wyroku śmierci ze względu na porę nocną. Była to 3 godzina rano, a wyrok można było, tak samo zresztą jak i sam proces, przeprowadzić tylko za dnia, co Sanhedryn złamał. Wysoka Rada po usłyszeniu tych słów powinna była zapytać o całość nauki Jezusa, tak jak uczynił to Nikodem, kiedy przyszedł nocą do Jezusa i pytał go o to, kim jest, chcąc się dowiedzieć więcej, aniżeli tylko z zasłyszenia od osób postronnych. wypowiedziany, ale jeszcze z racji prawnych nieogłoszony oficjalnie wyrok, okazuje się aktem niewiary Sanhedrynu nawet w sam Stary Testament, który przywołał w swojej odpowiedzi Jezus. Przecież to świadectwo Jezusa jest, jak pisze ksiądz Michał Sopoćko, treścią jego nauki, wyjaśnieniem jego cudów, pieczęcią jego świętości, prawdziwości, posłuszeństwa, miłości ku Ojcu, jego stałości i męstwa. Ksiądz Sopoćko wyznaje, iż straszne to objawienie. Gdy skrępowany triumfuje, pohańbiony zwycięża i ostrzega sędziów Izraela, że przed nimi stoi sędzia wieczny, że koniec ich będzie straszny. Dlatego błogosławiony spowiednik świętej siostry Faustyny modli się. Ty za mnie, Jezu, przyjmiesz ten wyrok, który się mnie należy. Ty umierasz, bym ja żył dla Ciebie. Dzięki Ci, Zbawco mej duszy. Zaparcie się Piotra. Ważnym etapem męki Jezusa są godzące w przyjaźń z Jezusem wypowiedzi Piotra apostoła. Pierwsza wymijająca, druga zaprzeczająca znajomości z Jezusem i trzecia poparcie zaprzeczenia przysięgą i zaklęciem, co musiało być wielkim bólem duchowym Zbawiciela. Można zapytać, dlaczego święty Piotr tak się zachował. Ksiądz Michał pisze, że dokonał tego ze względu na brak charakteru, nędzną bojaźń ludzką i na wypowiedziane pod przysięgą kłamstwo. Co było jednak przyczyną takiej postawy Piotra? Błogosławiony ksiądz Michał odpowiada, iż mogło nią być zaniedbanie modlitwy, zbytnia ufność we własne siły i brak umartwienia. Dlaczego jednak Piotr pozostał przy Chrystusie, w przeciwieństwie do Judasza? Ponieważ gorąco miłował mistrza i za wszelką cenę chciał się dowiedzieć, co się z nim stanie. Czyli pomimo chwilowej zdrady, najważniejszą dla Piotra była sprawa prawdy Jezusa, w przeciwieństwie do Judasza i do członków Sanhedrynu. Przypominamy sobie miłosierne wejrzenie Chrystusa na Piotra, co spowodowało wewnętrzne oświecenie Piotra i jego ufność Bogu miłosiernemu okazała się mocą kruszącą jego ludzką pychę. Potwierdza się w życiu świętego Piotra, iż w czasie próby, pokusy, tylko ufność w nieskończone miłosierdzie Boże pozwala je pokonać, co związane jest także z życiem pokutniczym i śmiercią męczeńską, ukazujących według świętego Grzegorza z Nazianzu olbrzymie umartwienie Piotra. Sam Pan Jezus skruszył i nawrócił Piotra wielką łaską i to swojego nieskończonego miłosierdzia Bożego. Jezus w więzieniu Kajfasza. Żołnierze i słudzy arcykapłana, przy czym tu warto podkreślić, że to są żołnierze pracujący dla Sanhedrynu. To nie są żołnierze rzymscy. Naigrawali się z niego i bili go. I trzeba zauważyć, iż urzędujący arcykapłan Kajfasz zasadniczo nie dopełnił obowiązku zachowania następujących praw Jezusa jako oskarżonego. Oskarżony miał prawo bronić się publicznie, a władza winna z urzędu postawić mu obrońcę i ochronić oskarżonego przed każdym samowolnym i niesprawiedliwym postępkiem dozorców. Nic z tego nie zabezpieczył arcykapłan Kajfasz, Co więcej, wszystko działo się nie tylko pod okiem władzy, ale nawet z jej inicjatywy. W kwestii plucia Jezusowi w twarz należy przypomnieć, że według prawa mojżeszowego nawet stopnie świątyni nie mogły być znieważone śliną przy spluwaniu. A cóż dopiero mówić, by pluć Synowi Bożemu w twarz? Jezus okazuje w więzieniu Kajfasza swój skarb nieskończonego miłosierdzia Bożego poprzez jego dobrowolną i bardzo upokarzającą go ofiarę. Chroniąc nas, ludzi, tym samym od kary w piekle, a zatem od utraty Boga, co jest największą karą duchową w więzieniu piekła, i od kary zmysłów, co jest realnym cierpieniem materialnym, cielesnym w piekle, co Pismo Święte wyraża słowami: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, czyli wzajemne znęcanie się i pastwienie mieszkańców piekła nad sobą i innymi. Naigrawanie się żołnierzy z prorockiej godności Jezusa, zresztą zapoczątkowane przez kapłanów i faryzeuszów, miało na celu upokorzenie Jego, mającego sławę u ludzi przecież jako mistrza i proroka. Ta pokuta Jezusa dotyczyła wszystkich kłamstw, fałszu i obłudy wierzących w Boga Żydów i chrześcijan, błędnowierców, pogan, wszystkich, którzy kłamią, oraz, jak pisze ksiądz Michał, pychy filozofów bezbożnych i fałszywych proroków. Przez te cierpienia w więzieniu Kajfasza przykuj mnie, Panie, do siebie, więzami świętej miłości, aby żadna rzecz na świecie nie zdołała mnie odłączyć od Ciebie. Modli się błogosławiony ksiądz Michał Sopoćka. Ranne posiedzenie Sanhedrynu i wyrok śmierci na Jezusa wypowiedziany przez jego przewodniczącego, arcykapłana Kajfasza. W piątek rano zwołano Radę Najwyższą, złożoną z arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych ludu. Ponieważ chodziło o wydanie wyroku, przekazanie Jezusa Piłatowi, czyli o stracenie Jezusa, bo tylko taka opcja wchodziła w grę według Annasza i Kajfasza. Główne pytanie brzmi, które zadał teraz, już za dnia, podczas ostatniego przesłuchania Kajfasz: więc Ty jesteś Synem Bożym? Odpowiedział Jezus: tak, ja Nim jestem. Przypominamy sobie, że w wyznaniu nocnym, czyli w tym przesłuchaniu przez arcykapłana Kajfasza, ale przeprowadzonym nocą, spór dotyczył Jezusa jako Mesjasza, co było jego rzekomym przestępstwem narodowo-politycznym oraz podlegało osądzeniu przez Trybunał Rzymski, ponieważ Rzymianie byli administratorami, czyli czuli się właścicielami ziem Izraela. Natomiast to poranne przyznanie się Jezusa do bycia Synem Bożym było w oczach Wysokiej Rady, czyli Sanhedrynu, przestępstwem ściśle religijnym i podlegało rzeczywiście sądownictwu Sanhedrynu. Jednak cała procedura dotychczasowa okazuje się bezprawną, ponieważ w dalszym ciągu brakuje świadków, a samo wyznanie Jezusa jest w świetle ówczesnej zasady prawnej żyjącej, istniejącej w prawie żydowskim, jest niewystarczające, aby go móc skazać. Co więcej, To rzekome bluźnierstwo na sądzie oznacza, iż arcykapłani aresztowali niewinnego, by spowodować bluźnierstwo i osądzić go na śmierć. Pan Jezus objawia w tym procesie swoje niezgłębione miłosierdzie poprzez objawienie swojego bóstwa w wyznaniu, iż jest Synem Bożym. Skoro Żydzi, reprezentujący najwyższy wymiar sądownictwa Izraela, czyli w Sanhedrynie, byli pewni zasadności swego wyroku, to powinni byli zwrócić się później do Piłata o zatwierdzenie i wykonanie wyroku, czego oni nie uczynili. I możemy postawić zasadne pytanie, dlaczego? Ponieważ moim zdaniem sami byli zasadniczo przekonani o tym, że nie posiadają wystarczających racji do skazania Jezusa na śmierć poza racją irracjonalną, czyli poza ich osobistą nienawiścią. Proszę zauważyć, że Sanhedryn odesłał oskarżonego Jezusa do Piłata i do tego z jakich racji? Otóż racja Wysokiej Rady do wypowiedzenia ustami arcykapłana Kajfasza była natury religijnej, a więc zarzucono Jezusowi, że zbluźnił, a bluźnierstwo było natury religijnej, w związku z tym racja wyroku Sanhedrynu była natury religijnej i wydano wyrok religijny, że Jezus rzekomo zbluźnił, ale jaką rację przedstawia ta sama rada żydowska Piłatowi jako reprezentantowi Cesarstwa Rzymskiego? Według księdza Michała Sopoćki Żydzi jako pierwsi oskarżyciele i sędziowie Jezusa złamali prawo mojżeszowe w następujących istotnych punktach. Po pierwsze, posiedzenia nie wolno było odbywać w nocy, a tylko od godziny 7 rano do godziny 6 wieczorem. Wyroku śmierci nie wolno było wydawać tego samego dnia, w którym odbywało się przesłuchanie. Przewodniczący, czyli w tym przypadku arcykapłan Kajfasz, musiał być bezstronny i rozpoczynać proces od przesłuchania świadków na korzyść oskarżonego, a następnie na niekorzyść. Świadków wprowadzano pojedynczo. Co więcej, napominano o mówieniu prawdy i zaprzysięgano. Do prawomocności wyroku wymagano, by przynajmniej dwaj świadkowie zeznali zgodnie, a fałszywych surowo karano. Po szóste, po świadkach zabierał głos oskarżony, jego obrońca i następnie oskarżyciele. I po siódme, sprawę rozstrzygało głosowanie większością głosów. Drodzy Państwo, w procesie Jezusa Najwyższa Rada Izraela nie zachowała żadnego z tych przepisów prawa żydowskiego i dlatego wyrok śmierci dla Jezusa był, jest i pozostanie na wieki nieprawomocny. I takim pozostałby, choćby oskarżony był winny. Ale ponieważ nie dopełniono procedur, dlatego nawet gdyby ktoś był winny, że rzeczywiście dokonał przestępstwa, to z racji złamania prawa nie mógłby otrzymać wyroku prawomocnego. Co jest godne podkreślenia, iż oskarżycielami w procesie politycznym są ci sami Żydzi, którzy z nienawiści ku Zbawicielowi oskarżają go o zbrodnię stanu, której Jezus nie popełnił, bowiem stwierdził przy pytaniu o płacenie podatków: oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Błogosławiony ksiądz Michał charakteryzuje ich. Na oskarżycielach widać wyraźnie władzę strasznej namiętności, która zaciemnia rozum, pobudza do kłamstwa i oszczerstwa, zniewala do płaszczenia się przed znienawidzonym prokuratorem, który nimi pogardza i z nich szydzi, co się wkrótce okaże w naszej drugiej części rozważań o Jezusie stojącym teraz przed Trybunałem Rzymskim. Jezus przed Piłatem. Pierwsze przesłuchanie. Piłat pyta Żydów zasadnie o kategorię skargi, a ci odpowiadają, że Jezus jest złoczyńcą. Piłat przypuszczał, że to nie jest prawdziwa przyczyna oskarżenia, więc odpowiedział Żydom konsekwentnie: weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa. Na to Żydzi odpowiedzieli, że nam nie wolno nikogo zabić. Więc proszę zauważyć, że Żydzi w obliczu zasadniczych wątpliwości Piłata wysuwają na plan pierwszy argument polityczny, mówiąc: stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza, króla, co to wszystko było kłamstwem. Dla upewnienia się Piłat zapytał Jezusa: czy ty jesteś królem żydowskim? W tej części, drodzy państwo, Piłatowi podczas przesłuchania chodzi o zrozumienie tego pojęcia król żydowski i dochodzi do uznania niewinności Jezusa, mówiąc: ja nie znajduję w nim żadnej winy. Na co członkowie Sanhedrynu wznieśli ogromny tumult w tłumie i protestowali: podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął aż dotąd. Piłat, po usłyszeniu słowa Galilea, postanowił skierować Jezusa do władcy Galilei i Perei Heroda Antypasa, z którym zresztą miał swoje konflikty i konkurował z nim także na dworze cesarskim w Rzymie, ale teraz chciał mu okazać pewien gest życzliwości, a jednocześnie oddalić sprawę Jezusa od siebie, uznając, że Jezus jest niewinny. Ksiądz Sopoćko rozważa, iż Jezus jest królem, a królować znaczy służyć Bogu, prawdzie, panować nad sobą, oczyszczać duszę, doskonalić ją i przebóstwiać. Nawet wtedy, gdy drogi ziemskie zaprowadzą nas przy świadectwie dla prawdy do pretorium Piłata. Jak tutaj się uwidacznia także ta wspaniała świętość księdza Michała Sopoćki. Piłat jest dumny ze swego stanowiska, pogardza podbitymi ludami, a w szczególności Żydami. Mając poczucie prawa i zdrowy rozsądek, oświadcza niewinność Jezusa. Ale równocześnie Piłata charakteryzuje uległość, gdy z tarasu mówi do Żydów, by sami ukarali Jezusa, posiadając przecież swój własny system karny, którego reprezentantem jest wspomniany Sanhedryn. Po tym właściwie Piłat powinien był uwolnić Jezusa. Jednak Piłata charakteryzuje niezdecydowanie i lekkomyślność, a nawet nieuczciwość i niesumienność, ponieważ odsyła niewinnego Jezusa do Heroda. Piłat wprawdzie pyta o prawdę, ale pogardza odpowiedzią Jezusa. Jest on człowiekiem słabego charakteru, który pod naciskiem Żydów postępuje wbrew sumieniu i nie ma odwagi stanąć po stronie prawdy. Jest to typ przeciętnego inteligenta, czyli jedno myśli, a drugie czyni. Posiada wszystkie środki do ujawnienia prawdy, ale z nich nie korzysta. Ma poczucie prawdy i sprawiedliwości, ale postępuje wbrew nim, jak wielu mężów politycznych, dla których prawem najwyższym nie jest prawda ani sprawiedliwość, ale tylko chwilowa własna korzyść. Zupełnym przeciwieństwem do tych postaw Żydów i Piłata jest Jezus, niewinny i święty, Bóg i człowiek, odpowiada z wielkim spokojem, nawet swoim największym wrogom. Pokornie pyta ich wszystkich o podstawę oskarżenia, daje Piłatowi łagodne upomnienie, a następnie milczy. Co więcej, w swoim mesjańskim i boskim bohaterstwie nie korzysta z przysługującej mu obrony, bowiem wie doskonale, że zmierza ku zbawieniu świata i otwarciu zdrojów miłosierdzia Ojca. Ksiądz Michał modli się na tym etapie swoich rozpraw nad procesem Jezusa. Jestem Twoim poddanym, Panie. Należę do Twego królestwa. Bądź moim królem. Wzmacniaj mnie w walce o Twoje królestwo, o prawdę Twoją, bym ją przede wszystkim w sobie nosił i nią promieniował. Jezus przed Herodem. Już w drodze do Heroda Antypasa, do którego Piłat odsyła Jezusa, tylko ze swoich racji politycznych, Syn Boży jest strasznie bity, popychany i lżony, co stoi w sprzeczności z procedurami prawnymi, tym razem określonymi w prawie rzymskim. Bowiem do ogłoszenia wyroku oskarżony powinien cieszyć się nietykalnością osobistą. Herod Antypas jest człowiekiem pysznym, obłudnym i przecież przewrotnym mordercą świętego Jana Chrzciciela. Synem Heroda I Wielkiego, mordercy niewiniątek z Betlejem, a w dodatku lubieżnik i bezwstydny. Jezus miał o nim radykalnie negatywne zdanie i nieprzypadkowo nazywał go lisem. Jezus nie dał na żadne z pytań Heroda słowa odpowiedzi, po prostu milczał. Natomiast oskarżyciele żydowscy prześcigali się przed Herodem w kłamstwach przeciwko Zbawicielowi. Co ciekawe, nawet tak zdeprawowany Herod Antypas uznał, iż zarzuty Żydów były bezpodstawne i miały rację jedynie w nienawiści do Jezusa, za co Herod powinien był Jezusa po prostu uwolnić, ale korzystając najprawdopodobniej z możliwości zemsty za rozczarowanie, nakazał ubrać Jezusa w płaszcz szkarłatny i odesłać do Piłata. Dlaczego Jezus wybrał postawę milczenia przed Herodem? Pewnie ze względu na wielką wartość milczenia, jako koniecznego do skupienia się przed wielkim aktem śmierci zbawczej za całe stworzenie. Cnota milczenia dopomaga człowiekowi to mówić, co potrzeba i kiedy potrzeba, z czego może być zbudowanie i pożytek. A ponieważ tego wszystkiego Herod Antypas nie oczekiwał w jakiejkolwiek wypowiedzi Jezusa, dlatego po prostu Jezus całkowicie milczał. Słynny filozof Pitagoras uczył swoich uczniów wielkiego znaczenia milczenia. Dlatego milczenie Jezusa przed Herodem jest, jak pisze błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, najstraszniejszą karą dla Heroda, którego zamiarem było szydzić z każdego słowa Mesjasza Pana. Jezus przed Piłatem, drugie przesłuchanie i wyrok śmierci krzyżowej. I tym samym zbliżamy się powoli do końca naszych rozważań, prosząc jeszcze Państwa o chwilę cierpliwości, zanim rozpoczniemy dyskusję. Piłat, chociaż nie ma podstaw, stwierdza, iż każę go wychłostać i uwolnię, co świadczy o tchórzliwości i niesprawiedliwości Piłata. W prawie rzymskim kara mogła być nałożona tylko na człowieka winnego, a Jezus jest przecież w oczach Piłata niewinnym. Dlatego Piłat proponuje, by na dzień Paschy Żydzi skorzystali z prawa łaski. Ale Piłat po krótkiej chwili wahania i ciszy, chociaż mógł zapytać, czy uwolnić tylko Jezusa z Nazaretu, to z racji oportunistycznych, czyli wiedząc, że Żydzi żądają śmierci Jezusa za wszelką cenę, składa im następującą alternatywę. Jezusa albo Barabasza, mordercę. Piłat wprawdzie się zdziwił, że podburzony tłum przez członków Sanhedrynu woła o uwolnienie zabójcy zamiast niewinnego i świętego Syna Bożego, do którego wołano: krew Jego na nas i na syny nasze. Co faktycznie wkrótce dokona się na Golgocie i Pan Jezus umrze faktycznie na krzyżu. Ale co 43 lata później dokona się rzeczywiście narodzie żydowskim, bowiem po bogobójczej zbrodni Judea została całkowicie zniszczona przez cesarza rzymskiego Wespezjana i Tytusa, a świątynia jerozolimska zrównana z ziemią. Tytus przybijał po 500 Żydów do krzyży, a gdy brakowało drewna, wieszał po 4 Żydów na jednym krzyżu. Zginęło wówczas 1 100 000 Żydów, reszta natomiast rozproszyła się po całym świecie. Ksiądz Sopoćko ma rację, gdy stwierdza, że zuchwalstwo Żydów z pokolenia Jezusa doprowadziło do tego, iż krew Zbawiciela spłynęła na upadek wielu oraz na powstanie wielu wyznawców Jezusa. Ksiądz Michał pisze o niezwykłej przebiegłości, zaciekłej nienawiści i nieuczciwości ówczesnych Żydów jako przyczynie zbrodni bogobójstwa, poprzez co Jezus jako Syn Boga Żywego znalazł się w największym poniżeniu. Wtedy Piłat dokonuje aktu umycia rąk, co oznaczało w starożytności całkowite zrzeczenie się odpowiedzialności za to, czego żąda tłum, niezależnie do wyniku końcowego sprawy. Wprawdzie upór arcykapłanów i starszych ludu jest olbrzymi i to jest przyczyna główna tej problematyki, ale inną współprzyczyną jest chwiejne i niejasne postępowanie Piłata, brak konsekwencji, bo z jednej strony ogłasza 5 razy niewinność Jezusa, a z drugiej każe go ubiczować. Wszystko to świadczy o wielkiej słabości woli prokuratora, który co innego mówi, a co innego czyni. Samo umycie rąk nie uwolni Piłata od współodpowiedzialności za wydanie Jezusa na śmierć. Ksiądz Sopoćko mówi w tym kontekście o nieszczęsnej polityce rzymskiej, paktującej z ziejącymi nienawiścią arcykapłanami i starszymi ludu, co było też współprzyczyną ukrzyżowania Pana. Piłat, obawiając się o skargę do Rzymu, uległ niedopuszczalnemu wyrachowaniu politycznemu i uwolnił mordercę Barabasza. Oraz ostatnia przyczyna główna śmierci Jezusa, tego wyroku śmierci na Jezusa to, jak pisze błogosławiony ksiądz Michał, grzechy moje skazały na śmierć Zbawiciela. I dlatego nie w wodzie z Piłatem, ale w krwi Chrystusa Pana winienem się zmyć, aby być czystym i niewinnym. Dlatego właśnie, jeżeli możemy tutaj zapewne w tym kontekście nawiązać do tej uwagi i pytania pani Benigny o Holokaust, jak to zrozumieć, to właśnie, drodzy państwo, wydaje mi się, że ten kontekst szeroko pojętych przyczyn i błędów, i grzechów Żydów, i błędów, i grzechów Rzymian, i błędów, i grzechów nas, chrześcijan, że to wszystko razem to są trzy główne przyczyny także tych wielkich prześladowań i narodu żydowskiego, i dzisiaj możemy powiedzieć narodu chrześcijańskiego, jeżeli setki tysięcy chrześcijan są uśmiercane rokrocznie, to proszę zauważyć, z jakim w niektórych miejscach holokaustem przeciwko wyznawcom Jezusa Chrystusa mamy dzisiaj do czynienia. Skazanie Jezusa przez Piłata na biczowanie pojęte było u Rzymian jako skazanie na śmierć. Biczowanie wykonywali żołnierze rzymscy nie kijami, jak u obywateli rzymskich, lecz skórzanymi powrozami, zakończonymi metalowymi kulkami albo żelaznymi haczykami. Czterech żołnierzy dokonywało aktu biczowania Jezusa. Dlatego ciało Jezusa było w gruncie rzeczy całe oblane krwią, bowiem przy uderzeniach pękały naczynia krwionośne i całe kawałki ciała z organizmu Jezusa były tymi haczykami wyrywane. Ksiądz Michał Sopoćko wskazuje przy tym na najmiłosierniejszego Zbawiciela, który z boską cierpliwością i pokorą wyjednywał nam zadośćuczynienie przede wszystkim za wszystkie nieczystości, pożądliwość cielesną i zmysłowość. Ukoronowanie cierniem głowy Jezusa zamiast korony królewskiej, narzucenie czerwonej chlamidy zamiast berła królewskiego dano Jezusowi trzcinę do ręki i tak niemiłosiernie szydzono z Niego, pluto Mu w twarz, wyrywano trzcinę i jeszcze bito Jezusa po głowie, co było w świetle prawa żydowskiego i rzymskiego wielkim bezprawiem, ponieważ oskarżony pojęty był jako res sacra, czyli jako rzecz święta, i należało go bronić przed wszelką zniewagą. W ten sposób wydrwiono Królestwo Chrystusowe. Piłat zasądza ostatecznie wyrok śmierci, który był najniesprawiedliwszy, jaki kiedykolwiek wydano w dziejach prawa na świecie. Pomimo tego błogosławiony ksiądz Michał nazywa wyrok śmierci krzyżowej Jezusa cudem i szczytem nieskończonego miłosierdzia Bożego, ponieważ Zbawiciel Pan uczynił go bramą odkupienia człowieka i świata z niewoli upadku, niewoli grzechu i niewoli śmierci. Jezus doskonale rozumiał niesprawiedliwość, hańbę i okrucieństwo tego wyroku, ale stoi pokorny, cichy i przyjmuje wyrok bez najmniejszego protestu. On jest prawdziwym królem miłosierdzia. Piłat wraz z Żydami wydali Syna Bożego na śmierć krzyżową, co było wielką, największą niesprawiedliwością w dziejach świata, ponieważ w prawie żydowskim dopiero po śmierci wieszano ciało złoczyńców, ku przestrodze moralnej innych. Natomiast u Rzymian tylko niewolnicy i pospolici zbrodniarze byli wieszani na krzyżu. A Jezusa z Nazaretu jako całkowicie niewinnego skazano na śmierć przez ukrzyżowanie, co stało się wielką zbrodnią Żydów i Rzymian i tak pojętą zarówno w świetle prawa żydowskiego, jak też i prawa rzymskiego. I na koniec wniosek. Podsumowując, należy stwierdzić, że nigdy w dziejach świata porządek prawno-moralny nie został przez nikogo tak istotnie załamany, jak podczas procesu przeciwko Jezusowi Chrystusowi, zarazem prawdziwemu Bogu i prawdziwemu człowiekowi, którego studium powinien przejść każdy człowiek, nie mówiąc o każdym studencie prawa, każdym prawniku i każdym prawodawcy istniejących państw świata, by najpierw doświadczyć samemu nieskończonych głębin boskiego miłosierdzia, a następnie ustrzec się od jakiegokolwiek niesprawiedliwego sądu względem Boga i naszych bliźnich, mającego swoje źródło w grzechu pychy, obmowy, oszczerstwa, które nieuchronnie prowadzą do umniejszenia cudzej czci i cudzego poważania, czyli do zbrodni przeciwko Bogu i człowiekowi, zamiast iść ku miłości Boga i miłości człowieka jako bliźniego, będących najdoskonalszym wypełnieniem prawa Boga i praw ludzkich. Ksiądz błogosławiony Michał Sopoćko kończy zadumę nad procesem Jezusa słowami. Dopuścił On ten wyrok z miłosierdzia swego ku mnie. Przeto mam się Jemu odpłacić uczynkami miłosierdzia względem moich bliźnich, by wyjednać przychylny wyrok dla siebie, gdy stanę przed Jego Trybunałem po śmierci. Teraz jest On dla mnie Królem Miłosierdzia, którym tak hojnie obdarza, ale wówczas będzie sędzią sprawiedliwym. Sędzio, Boże Sprawiedliwy, nim przyjdzie Twój sąd straszliwy, bądź mi teraz miłościwy. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za poświęconą uwagę i za naszą wspólną refleksję.
Bardzo dziękuję, księże profesorze. Dziś temat, który ksiądz profesor zaproponował, miłosierdzie Boże, a proces przeciwko Jezusowi z Nazaretu według błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Gościem jest ksiądz profesor Tadeusz Gus. Telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie dla tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe 536 600 i 536 600 200. Dla odbierających program Radia Maria poza granicami Polski 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66.
Wskarcony był On, przygięty cierpieniem, zraniony i niewinny tak. Niósł ciężar i wstyd, niósł grzechy i winy, chorobę, ból i nasz strach. Na krzyżu spłacił swoją krwią. On zdradzony. jak wielki był to cud.
Radio Maria, bardzo proszę.
Chciałbym tu tak może dopowiedzieć za Marią Waltortą z poematu i jeszcze może tu też wyjaśnić, dlaczego te klęski spotykają naród, ten, który skazał Jezusa na śmierć. Więc tam na zapytanie uczonego Gamaliela, wyjaśnij mi, Jezu, jak przyjdzie pokój do tego narodu, kiedy prorok Daniel mówi o zniszczeniach wojennych. I wtedy Jezus odpowiada, przypomnij sobie, nauczycielu, co śpiewali aniołowie podczas narodzin Mesjasza. Pokój ludziom dobrej woli. Ale ten naród nie ma dobrej woli i za wszystkie dobrodziejstwa, jakie otrzyma od Mesjasza, doprowadzi go do postaci męża boleści przepowiedzianego przez proroka Izajasza. Z jego tysięcy ran i skaleczeń wyjdzie zdrowie dla pogan, a naród ten przez wieki będzie otrzymywał to, co zgotował swojemu Zbawicielowi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże Panu.
Dziękujemy.
Proszę bardzo, księże profesorze.
Dziękujemy za to uzupełnienie. Te wprawdzie teksty, o ile mi wiadomo, nie są zatwierdzone oficjalnie przez Kościół, ale na pewno to, co jest bardzo ważne, to, co bardzo oczywiście trzeba podkreślić i wyartykułować, jeśli chodzi o miłość Boga, Zbawiciela, czyli Jezusa Chrystusa, a także miłość Boga Ojca i Boga Ducha Świętego, do narodu Izraela jest taka sama, jak do każdego człowieka. I akt zbawczy Jezusa Chrystusa obejmuje tak samo każdy naród, jak objął też tym swoim zasięgiem także każde dziecko żydowskiego narodu, czyli cały naród żydowski. Ale faktycznie kwestia przyjęcia zbawienia to jest kwestia rozstrzygająca. Czy człowiek w swojej wolności chce zbawienia oferowanego przez Pana Boga, przez Chrystusa Pana, jako Zbawiciela, w którym Bóg Ojciec i Duch Święty razem jako Trójca Przenajświętsza zbawili całe stworzenie, to jest już rzeczywiście adres wolnej woli nie tylko każdego człowieka, lecz także i pewnej woli narodowej, bo każdy naród wyraża swoim jestestwem pewną wolę narodową, tak jak można w pewnym sensie prawdziwie powiedzieć o narodzie polskim, że doznał przed 1000 lat największej łaski, jaką mógł otrzymać tutaj na ziemi, a mianowicie łaski chrztu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, Boga Ojca i Boga Ducha Świętego. Ale oczywiście tutaj kwestia przyjęcia lub nieprzyjęcia, to jest kwestia rozstrzygająca, która także decyduje o tym, czy człowiek jako osoba w sensie jednostkowym, czy wspólnotowym, a więc narodowym, małżeńskim, rodzinnym, społecznym, szeroko pojętym, międzynarodowym, czy ludzkość doświadczy pokoju, czy nie. Bo pokój będzie tylko tam, gdzie jest Chrystus. Gdzie nie ma Chrystusa, nie będzie pokoju.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Biskup Henryk Sierzeszko. Pozdrawiam serdecznie ojca Grzegorza prowadzącego audycję i księdza profesora Tadeusza, mojego przyjaciela.
Dziękuję.
Cieszę się niezmiernie, że te audycje, w których jest rozważana myśl naszego błogosławionego księdza Michała Sopoćki, są kontynuowane, że ojciec ksiądz Tadeusz, profesor, tak to pięknie nam tu przedstawia i ukazuje to, co wniósł nasz błogosławiony dla dzieła kultu Bożego Miłosierdzia, upowszechniania tej tajemnicy, zgłębiania jej. Zapłać i za to, co dzisiaj słyszymy. Na pewno jest to takie przemawiające i to pięknie ojciec Tadeusz robi jako filozof prawa, który też potrafił wniknąć i wyczytać w tenże właśnie proces czyniony wobec Chrystusa i te wszelkie to niestosowności, nieprawidłowości, że nie było żadnych podstaw. I to, jak zaznacza błogosławiony, rzeczywiście podkreśla to wielkie Boże miłosierdzie, że Bóg nad te właśnie nieprawości ludzkie, nad tę nienawiść, która doprowadziła do skazania Chrystusa, nad tym wszystkim roztacza swoje wielkie, ogromne miłosierdzie. Potrzeba nam właśnie takiej analizy i nasz błogosławiony to czynił, a dzisiaj dzięki zaangażowaniu księdza profesora możemy to też jakby od nowa odczytywać też w tych nowych perspektywach, które nasze czasy przynoszą, bo wiemy, to dzieło tworzone przez naszego błogosławionego było właściwie można powiedzieć już w okresie wojny II światowej i zaraz po niej. On te swoje refleksje przygotowywał, a publikował dopiero w latach 50., 60. Na świat daleko posunął się do przodu. Widzimy dzisiaj, ile tej niesprawiedliwości, ile dzisiaj zaprzeczenia wszelkiego miłosierdzia. I myślę, że trzeba sięgać do tej myśli, aby jakoś tak w naszych czasach uwrażliwiać nas, pokazywać i jakoś by to przemawiało do człowieka. Byśmy wnikając w tę tajemnicę tej nieprawości, jaka się dokonała wobec Chrystusa, jakoś próbowali też zobaczyć, jacy jesteśmy i umieli jakoś mądrzej wyczytywać tę naszą rzeczywistość, by chronić się przed tym, co tam się dokonało, co było tym największym jakimś wyrokiem niesprawiedliwości i targnięciem się człowieka na to, co jest samym Bogiem, co jest samą miłością, samym miłosierdziem. A to miłosierdzie Boże, miłosierdzie Króla, miłosierdzia, tak jak to błogosławiony mówi, przewyższyło i absolutnie góruje nad tym, co człowiek z tej nieprawości może uczynić. I to jest ta właśnie tajemnica Boga, Jego miłości, Jego miłosierdzia, że jak tu ojciec teraz w tej wypowiedzi też zaznaczył, w tej wolności naszej my możemy otrzymać przebaczenie, prosząc o nie i wolności wybrać dobro, wybrać sprawiedliwość. I tak działa też to Boże miłosierdzie, że daje nam tę moc, byśmy tak właśnie postępowali, chociaż tyle pokus, chociaż tyle takich zachowań dzisiaj ludzkich, które jakby powielają, nie w takiej skali, to, co się dokonało tam właśnie czy u Heroda, czy u Piłata, czy przede wszystkim w tych postawach Sanhedrynu. Też tu słyszałem o tym wypowiedzi poprzednika mego, o to pytanie o czy Holokaust, czy te konsekwencje, które ponosi naród żydowski. Oczywiście, że my w spojrzeniu w nauce Kościoła, dzisiaj nauka soborowa, deklaracja o stosunku do religii chrześcijańskich bardzo jednoznacznie pokazuje, że trudno winić cały naród żydowski za to, co się dokonało przez skazanie Chrystusa, wykonanie wyroku. Oczywiście, że to ta grupa właśnie tych, którzy tą nienawiścią pałali, tych przywódców Sanhedrynu czy faryzeuszu, oni zwiedli tłum, zwiedli prosty naród, który przecież tak szedł za Chrystusem. To jest też taka jakaś tajemnica, że człowiek może tak być jakoś zaślepiony też w swojej może naiwności pewnej, czy też tu wychodzą pewnie ludzkie takie tendencje i słabości. Ktoś, kto jest u władzy, kto może podejmować takie decyzje jak Piłat, jak Sanhedryn, a ten, kto jest prostym człowiekiem, który gdzieś tam może w tłumie razem z innymi krzyczy, może czasami nie wie co, ale też i wie w pewnym sensie, może w drobnych rzeczach też dokonywać niesprawiedliwości, gdzieś to tak się rozkłada. Także no takie myśli mi się tutaj nasuwają co do tej refleksji prowadzonej przez księdza profesora Tadeusza. Cieszę się, dziękuję, że tak to jest przedstawiane i myślę, że to potrzebne jest i nam, abyśmy w naszych czasach sięgając, ciągle wracając do tego, co niestety jest jakąś wielką taką no plamą na nas, ludziach, ludzkości, jak ojciec pięknie powiedział, i Rzymianie, i naród żydowski, i chrześcijanie, bo każdy z nas, tak jak błogosławiony Michał to powtarza, co jest jakimś takim przeświadczeniem Kościoła czy chrześcijaństwa, naszej myśli, że to nasze grzechy to sprawiły, nasze winy to sprawiły i to jest też powód, by odczytywać to Boże miłosierdzie bardziej i też jakoś by to pobudzało nas do takich postaw, by wynagradzać, by zwracać się właśnie do miłosierdzia, by wierzyć w miłosierdzie, wierzyć w miłość, dobro okazywać także w tych postawach codzienności naszej dzisiaj, wybory i też te decyzje, no to ci, którzy decydują, którzy rozstrzygają, czy pójdą za sprawiedliwością, czy sięgną głębiej wymiar miłości, miłosierdzia, czy też właśnie z takich względów podają się, niestety tak bywa, swoim jakimś tendencjom, swojej polityce, swoim ideologiom, będą coś tam realizowali, nie zważając na co jest sprawiedliwością, co jest dobrem, tak jak to się niestety stało w tamtym czasie wobec Jezusa. Także tym się dzielę i mógł zapytać, pięknie dziękuję za tę wypowiedź.
Bardzo dziękujemy, ekscelencjo.
Też to wszystko pięknie się układa. Życzę zwłaszcza księdzu Tadeuszowi, by dalej tak to pięknie nam przybliżał.
I czy wolno nam poprosić, dziękując jak najserdeczniej za takie głębokie słowa, czy wolno nam poprosić dla nas wszystkich teraz trwających w tej debacie o błogosławieństwo apostolskie i jego ekscelencję. Jak najserdeczniej prosimy. Dziękując za wszelką życzliwość i to wielkie zaangażowanie dla rozpowszechniania się kultu miłosierdzia Bożego i kultu także błogosławionego księdza Michała, wielkiego Polaka i kapłana.
Za te dobre słowa życzliwości pod moim adresem z radością udzielam wszystkim, którzy trudzą się właśnie dla sprawiedliwości, dla dobra, dla okazywania miłości, miłosierdzia. Oczywiście to otrzymujemy, bo to od Boga, bo On to sprawia, ale my takimi nieużytecznymi sługami jesteśmy. Więc niech Pan Bóg nam w swoim wielkim miłosierdziu, Król Miłosierdzia nam błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Bóg zapłać.
Jak najserdeczniej dziękujemy.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Słyszałam, że tutaj jest temat, bo dopiero co niedawno włączyłam radio, temat ksiądz Michał Sopoćko.
Miłosierdzie Boże, proces przeciwko Jezusowi z Nazaretu według błogosławionego księdza Michała Sopoćki.
Tutaj mam troszeczkę inny temat odnośnie księdza Michała Sopoćki, mianowicie
Nie może pani. Musimy się trzymać tematu.
Dlaczego? Bo o to właśnie chodzi, że chodzi tutaj o powołanie do kapłaństwa.
To inny temat. Bardzo dziękuję. Myślę, że też bardzo, bardzo cenne, ale próbujemy w duchu tych programów, które dwa już prowadził na naszej antenie ksiądz profesor, będąc naszym gościem, bo to chodzi o filozofię miłosierdzia Boga w myśli księdza błogosławionego Michała Sopoćki i dziś o miłosierdziu Bożym w kontekście właśnie procesu Pana Jezusa, jak słyszeliśmy, stanął przed Trybunałem Religijnym, przed Trybunałem Rzymskim. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię jest Wacław, ja dzwonię z Chicago.
Bardzo proszę, panie Wacławie, jesteśmy na antenie.
Pozdrawiam wszystkich biorących udział w tej audycji po obydwu stronach mikrofonu. Proszę ojca, ja mam takie spostrzeżenia, jeżeli można powiedzieć. Bardzo się, to jest taki temat bardzo mnie dogłębnie interesujący. I tu mam taką ciekawą książkę pod tytułem Śladami Biblii. Napisał pan Werner, może ojciec, profesor, czy ksiądz profesor, przepraszam, czytał. Werner Keller. To jest bardzo interesująca książka. Jest taka, to jest historia Bliskiego Wschodu, wszystkich tych krajów Bliskiego Wschodu, które to kraje są no, źródłem naszej cywilizacji. Z tego źródła właśnie, z tego Ur Babilońskiego wyszedł Abraham i tak dalej, i tak dalej. I teraz, proszę księdza, ja tutaj w Stanach jeszcze mieszkam dosyć długo i mam kontakt również z ludźmi wyznania mojżeszowego. I nieraz się pytam tych ludzi, no mówię, powiedz mi, czy wiara mojżeszowa to się zaczyna od Abrahama, czy od Mojżesza? No, jakoś nie za bardzo mogą mi to powiedzieć na ten temat. I teraz, proszę księdza, jest taka sprawa. Jeszcze i taki temat. Tylko proszę mnie źle nie zrozumieć, bo ja po prostu, nie chodzi o to, ja jestem katolikiem, jestem zobligowany do tego, żeby tak jak ksiądz mówi, wszyscy mówimy, naszym głównym obowiązkiem jest poszukiwanie prawdy. Bo prawda w przeciągu tych setek lat...
Panie Wacławie, próbujemy zmierzać do sedna.
Do rzeczy,
tak.
Więc teraz tak. Mówi się Jezus syn Dawida, tak. I teraz tak, jak Samuel powoływał Dawida, to matka Dawida była Moabitką.
Panie Wacławie, tylko nie chciałbym, żebyśmy wykorzystując to, że mamy księdza profesora, wszystkie tematy poruszali
tak,
w duchu tylko tego, o czym dziś mówimy, dobrze?
No i teraz właśnie te rzeczy. I teraz proszę księdza tak, ja wychodzę z jednego założenia. Tak jak ojciec, ksiądz profesor powiedział. Pan dał wybór. Dobro i zło. Jesteśmy wolni. To znaczy nie nam wyboru zła. To my wybieramy zło. Po prostu na zasadzie wolności. Jeżeli chcemy robić to, co powinniśmy robić, będziemy szczęśliwi. Ale to, co powinniśmy robić, według woli Bożej. A jeżeli będziemy robić to, co nie powinniśmy robić zgodnie z wolą Bożą, no to będziemy za to płacić. Za to płacimy. I tak na podstawie tej książki, którą ja to czytam, to ten naród biedny rzeczywiście... od woli Bożej ciągle uciekał. Dlatego takie sytuacje są. I takie właśnie były powstania i takie sceny. Tylko z tym, że proszę księdza jeszcze, jeżeli można powiedzieć. Wydaje mi się, że naród ten jest podzielony na dwa narody. Naród wierzący w Boga, autentycznie, Żydów wierzących. I to z jednego urchaldejskiego pochodzą się ludzie. I druga część tego narodu, tego samego narodu, jest niewierząca. Oni wierzą w tego samego Boga, którego wierzyli w Ur Chaldejskim, a w Ur Chaldejskim wierzyli po prostu szatana, no. Bo to był ich główny Bóg.
Bardzo dziękuję, panie Wacławie, księże profesorze.
Drogi panie Wacławie i drodzy państwo, rzeczywiście, że w nasze bytowanie, w nasze bycie człowiekiem wpisane jest poszukiwanie prawdy z tej racji, że my posiadamy rozum. Pan Bóg podarował nam rozum i wtedy żyjemy rozumem, kiedy poszukujemy prawdy. I każde opowiedzenie się za nieprawdą, czyli fałszem i kłamstwem, to jest po prostu zdrada rozumu. I wtedy to jest zdrada prawdy, i to jest zdrada człowieczeństwa, i która to prowadzi do zdrady Boga. I wtedy człowiek zatraca swoje życie wieczne z Bogiem. Bo człowiek, który nie opowie się za prawdą, nie będzie szukać prawdy, nie będzie jej głosić, czy nie będzie o niej zaświadczać, to po prostu nie osiągnie Królestwa Niebieskiego. I podobnie jest na płaszczyźnie wolności. Pan Bóg dał nam wolną wolę, nie po to, żeby czynić dobro i zło, tylko żeby opowiedzieć się za dobrem, ponieważ powołuje nas do dobra boskiego, wiekuistego, niebiańskiego, nieprzemijającego. Dlatego też sztuką życia jest w życiu tym ziemskim opowiedzieć się rzeczywiście za dobrem. I wtedy, kiedy opowiadamy się w naszym rozumie za prawdą, i w naszej wolnej woli za dobrem, wtedy, drogi panie Wacławie i drodzy państwo, realizujemy wolę Bożą. I tutaj trudno mówić właśnie to, na co nasz drogi ksiądz biskup profesor Henryk Ciereszko zwrócił uwagę, że rzeczywiście to byłyby pewne uproszczenia, gdyby mówić, a ponieważ przedstawiciele tego narodu tego dokonali, no to cały naród jest taki. Nie. My, katolicy, tak nie myślimy. My zawsze odróżniamy, że to jest ten człowiek, który w swoim rozumie, w swojej wolnej woli dokonuje takiego aktu, na przykład zdrady Boga, czy wypowiedzenia wyroku śmierci. I w tym sensie mówimy, że nie, że cały naród, tylko że po prostu ci ludzie konkretnie. Bo naród jako naród nie ma swojej wolnej woli, bo wola narodu jest zawsze w każdym dziecku danego narodu, nie? Czyli tylko w sensie takim dalszym mówimy o woli narodu, że powiedzmy, jak wielu ludzi polskiego narodu chce wiary katolickiej, no to mówimy, że naród polski jest w większości katolicki. Tak, to tylko w tym sensie, ale tylko w człowieku jako w człowieku mieszka wolna wola. I dlatego też tutaj właśnie pan Wacław ma rację, mówiąc, że rzeczywiście ten dramat ówczesnych Żydów, którzy skazali na Jezusa na śmierć, i ówczesnych Rzymian, którzy skazali Jezusa na śmierć. I drodzy Państwo, tutaj trzeba sobie powiedzieć, jeszcze na jedno chciałbym przy tej okazji zwrócić uwagę, że jakkolwiek w sensie historycznym możemy powiedzieć, że ten arcykapłan żydowski, ten Sanhedryn, jego członkowie skazali Jezusa na śmierć, mamy do tego prawo i powinniśmy przy tej prawdzie trwać. Ale to nie uprawnia nas do mówienia, że wszyscy Żydzi skazali Jezusa na śmierć. I dlatego też właśnie to jest bardzo potrzebne, żeby to odróżniać. I bo proszę zauważyć, że w sensie formalnym, czyli zauważmy od woli Jezusa, jaka jest wola zbawcza Jezusa? Zbawić całe stworzenie, czyli każdego człowieka. Czyli Pan Jezus umarł za grzech każdego, nawet za grzechy tych, którzy trafią niestety do piekła. I teraz, ale co się dzieje? Czyli jeżeli Pan Jezus umarł na krzyżu w tym czasie, a nie w innym, za każdy grzech, to znaczy, że my, każdy, kto popełnia grzech śmiertelny, czyli ciężki, formalnie opowiedział się podczas procesu Jezusa przeciwko Jezusowi. Czyli jakkolwiek historycznie możemy nazwać po imieniu, że ci Żydzi i ci Rzymianie opowiedzieli się za wyrokiem śmierci dla niewinnego, absolutnie niewinnego i absolutnie świętego Jezusa, Chrystusa jako Syna Bożego i Syna Niepokalanej Maryi Dziewicy, to formalnie każdy człowiek, który popełnił jeden grzech ciężki, w tym akcie popełniania grzechu ciężkiego uczestniczył w procesie przeciwko Jezusowi i opowiedział się przeciwko Jezusowi. Dlatego też zauważmy, jaka to jest ważna sprawa tej pracy nad sobą, nad uświęceniem. I rzeczywiście tutaj uświęcenie ducha jest decydujące, bo przez to następuje uświęcenie ciała i całego człowieczeństwa. Dziękujemy panu Wacławowi za te cenne wskazania.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Józef z Krakowa. Serdecznie witam księdza profesora oraz księdza prowadzącego.
Dziękuję.
Udało mi się pierwszy raz dodzwonić. Jestem bardzo wdzięczny za te rozważania, które zresztą nie pierwszy raz ksiądz profesor prowadzi. Tak głębokie rozważania, tym bardziej księdza, który jest jednocześnie, wiem, że filozofem, ale pewno i prawnikiem, te prawne rozważania na temat śmierci Pana Jezusa. I mnie jako człowiekowi wierzącemu często przychodzą takie myśli. Właśnie chciałbym tutaj może zapytać, może podzielić się takimi moimi refleksjami na temat właśnie śmierci Pana Jezusa. Otóż z jednej strony jest to po ludzku rzecz biorąc ogromne nieszczęście, wielka niesprawiedliwość, to co ksiądz profesor tak pięknie wyłożył nam tutaj, no bo najbardziej niesprawiedliwy wyrok, jaki mógł zapaść w dziejach ludzkości, tak to stwierdził ksiądz profesor. A z drugiej strony z tej wielkiej niesprawiedliwości rodzi się coś wspaniałego. rodzi się zbawienie wszystkich ludzi. I to, co właśnie tutaj ksiądz nam powiedział, wytłumaczył, że oczywiście każdy z nas zbawia się jakby indywidualnie, ale działamy to poprzez Kościół, poprzez to indywidualne nasze, ten wkład do zbawienia każdy wnosi sam. Jednak zbawiamy się jakby grupowo w Kościele, działając wspólnie. Ale pytanie takie, że no cóż by było, gdyby nie to, że Jezus w taki sposób no, został po prostu stracony poprzez tą nienawiść ludzi i Żydów wspólnie z Rzymianami. No to oczywiście ja sobie tak tłumaczę, że to jeden ze sposobów, bo Bóg mógł znaleźć dziesiątki sposobów, żeby po prostu nas zbawić, ale przyjął właśnie no, taki sposób, który no, w jakimś sensie jest bardzo, bardzo dla nas może nawet oburzający, a jednocześnie no, no można powiedzieć no przedziwny. No, no. I to zawsze mnie tak po prostu nurtuje. Proszę coś na ten temat może głębiej rozwinąć tę myśl, jeżeli można prosić. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję,
pozdrawiam wszystkich.
Panie Józefie, dziękujemy też za pozdrowienia dla słuchaczy.
Drogi panie Józefie, drodzy państwo, to bardzo rzeczywiście zdumiewające zestawienie. To, co się działo podczas procesu Jezusa i to, co rzeczywiście pan Józef nadmienia, że dzieje się właściwie w każdym pokoleniu ludzkim, a mianowicie z jednej strony to doświadczenie i darów Bożych w sensie darów stworzonych i darów Bożych w sensie darów tych zbawczych, a z drugiej strony no olbrzymia niesprawiedliwość. Taka, która dzisiaj woła właściwie o pomstę do nieba ze względu na wielkie prześladowanie chrześcijan, żeby co trzy minuty mordowany był na początku XXI wieku chrześcijanin, czyli wyznawca Chrystusa, to jest rzeczywiście grzech wołający o pomstę do nieba. Ale drogi panie Józefie i drodzy państwo, z tej prawdy o tym, że pan Jezus objawia nam zbawienie, i wszystkim ludziom, nie możemy wyprowadzić wniosku, że po prostu ta śmierć, którą przeżył Jezus na Golgocie, u której to podstaw stoi ta wielka niesprawiedliwość i Żydów, i Rzymian, i chrześcijan, to i ludzi, po prostu ludzi, którzy idą ku Bogu, ale czasami popełniają ciężką nieprawość. My nie możemy wyprowadzić takiego wniosku, że to widocznie jest to, to było potrzebne, to jednak po prostu było jakimś dobrem, o to jest właśnie centralne, że my nie możemy powiedzieć, że niesprawiedliwość była dobrem, że śmierć była dobrem, że to zło zasadnicze, które wyrządzono Jezusowi, czy wielu bliźnim wyrządza się na co dzień, dzisiaj na świecie i w każdym pokoleniu, że ono jest dobre. To jest właśnie ten punkt. Tylko po prostu to jeszcze bardziej pokazuje, to najradykalniej artykułuje fakt, jak wielkim jest to miłosierdzie i tutaj muszę powiedzieć, że błogosławiony ksiądz Michał w dziejach całego Kościoła Powszechnego jest pierwszym, który w sposób najbardziej systematyczny właśnie ukazał nam to zagadnienie, że doprowadził nas do tego, żeby całe życie Jezusa, całe dzieje Kościoła, całe dzieje narodu wybranego, całe dzieje ludzkości i stworzenia widzieć na fundamencie i w istocie samej i ze względu na ten cel, którym jest doświadczenie miłosierdzia Bożego na wieki, bo Królestwo Niebieskie istnieje tylko ze względu na nieskończone miłosierdzie Boże. I właśnie, i to jest ten punkt. Natomiast nigdy, drodzy państwo, i drogi panie Józefie, nie wolno nam uznać, że skoro pan Jezus jednak dopuścił tę śmierć krzyżową, tę niesprawiedliwość, że wolno nam się opowiedzieć za jakąkolwiek niesprawiedliwością, za jakąkolwiek nieprawością, za jakimkolwiek złem i po prostu nieprawością. To jest, wydaje mi się, ten punkt, który Pan Józef tutaj razem z nami pragnął rozważyć. Bo, przepraszam, tu tylko dodam tak, właśnie w taki sposób Martin Luther i Hegel i cała tradycja protestancka pojęli kwestię zła, bo powiedzieli, że skoro sam Jezus umarł, ale to umarł za co? Nie za grzech człowieka, tylko sam jest grzeszny. A dlaczego Pan Jezus umarł? Bo śmierć musi być w Bogu. I to jest, drodzy Państwo, fałszywy wniosek, zasadniczo rozmijający się ze świętością Boga, z wiecznym życiem boskim, z wieczną prawdą, z wieczną miłością Boga. Dlatego mając tę właśnie tę alternatywę taką protestantyzmu i widzimy, jakie wielkie spustoszenie wywołuje to dzisiaj, na przykład w kwestii rozumienia małżeństwa sakramentalnego w Kościele Chrystusowym, czy rodziny nabudowanej na sakramentalnym małżeństwie i cały szereg innych zagadnień, widzimy, że nam się wszystko załamie, jeżeli byśmy uznali, że skoro Jezus dopuścił krzyż, dopuścił śmierć, dopuścił zło, aha, to znaczy, że sam Bóg jest zły, że sam Bóg jest śmiertelny, że sam Bóg jest wymagającym zbawienia, tak jak to Martin Luther i cała reformacja ze wszystkimi reformatorami.
I nam tym samym na całe nasze życie możemy przymknąć lekko oko.
Tak. To oczywiście, bo wtedy całą odpowiedzialność rzeczywiście nie ponosi ten oto człowiek w swojej rozumności i wolności, w swojej osobie, lecz po prostu sam Bóg niech się martwi o to, kim jest.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Można już?
Można, tak? Proszę Pani.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Gniezna. Bardzo serdeczny Bóg zapłać za znowuż kolejną wspaniałą audycję, za przybliżanie nam myśli błogosławionego Michała Sopoćki, o którym właściwie ciągle chyba za mało mówimy w naszym kościele. Bóg zapłać, księże, profesorze. Ja mam, chciałam zwrócić uwagę na taki moment milczenia Pana Jezusa, na który zwrócił ksiądz profesor uwagę. To jego milczenie wobec właśnie Heroda i w ogóle wobec niesprawiedliwości i zła. Mam taki problem, w gruncie rzeczy my ciągle właściwie doświadczamy różnego rodzaju, powiedzmy czasami krzywd czy niesprawiedliwości i w nas jest takie ciągle takie poczucie takiego odwetowego reagowania. A tu właściwie, no, czy jednak taki ten problem, czy milczeć, przyjąć, czy jednak się bronić, bo to tak właściwie chcemy tę naszą sprawiedliwość wyegzekwować. I jest też ten problem właśnie przeciwstawiania miłosierdzia sprawiedliwości. A przecież właśnie słyszałam gdzieś takie zdanie, że właśnie nawet w tej sprawiedliwości Bożej jest też Jego miłosierdzie. I mówiło się, że On dopuszcza zło po to, żeby okazało się Jego miłosierdzie. Ale ten problem dla mnie właśnie, no w końcu przecież miłosierdzia dostąpią ci, którzy będą miłosierni, tak? Czyli czy bronić się, czy egzekwować, czy po prostu milczeć.
Nawet domagać się racji, tak, że mamy rację.
To jest ten właśnie problem. Tak, to przeciwstawianie sprawiedliwości miłosierdziu, a przecież no Pan Bóg jest im, no nie wiem, to już ksiądz profesor może Bóg zapłać serdeczne.
Dziękujemy. No właśnie, czy to też traktować jako słabość, tak, takie milczenie, czy to jest słabość, czy powinniśmy zawalczyć, czy też nie?
Droga pani Anno, tak, z Gniezna.
Anna z Gniezna, tak.
Tak. I drodzy państwo, rzeczywiście trzy punkty bardzo cenne nam pani Anna nadmieniła i inspiruje nas do głębszych refleksji. Milczenie Jezusa. O co chodzi w ogóle w języku i Jezusa, i człowieka każdego? Chodzi o to, że język jest transporterem prawdy. W języku wyrażamy prawdę. I teraz, kiedy, dlaczego Jezus milczy? Tak może za króciutko powiedziałem o tym milczeniu przed Herodem. Dlaczego Jezus przed Herodem milczał? I ani jednego słowa nie wypowiedział. Dlatego, że Pan Jezus posiada wiedzę absolutną, On jest prawdą absolutną, a jako człowiek posiada wiedzę absolutną, ponieważ w Jezusie jest i ludzka natura, ale tam już mamy do czynienia z tą wiedzą, ale Jezus jako Bóg jest prawdą absolutną. I teraz właśnie proszę zauważyć, że Pan Jezus tylko wtedy używa języka, kiedy widzi, że w tym człowieku jest jeszcze jakiś okruch prawdy, że jakimś ostatnim tym, że tli się ta prawda w tym człowieku.
I że chce rozmawiać.
Tak? Że chce, tak. Że obojętnie, szuka. Ale Pan Jezus rozumie mówiącego i wie, czy w nim jest dążenie do prawdy, czy nie ma. I podczas procesu uwidoczniło się, że Pan Jezus zwrócił się do wszystkich swoich rozmówców z krótszą lub dłuższą wypowiedzią, ale tylko do takich, u których był ostatni cień poszukiwania prawdy. Natomiast nie zwrócił się tylko do jednego z nich, do Heroda. Dlaczego? Bo w Herodzie nie było nawet najmniejszego śladu zobowiązania względem prawdy. Czyli każde słowo, które by Jezus wypowiedział, zostałoby przez tak myślącego Heroda po prostu wyszydzone. I z tej głównej racji Jezus podjął decyzję o tym, że przed Herodem nie wypowie ani jednego słowa. I natomiast druga kwestia, którą pani Anna nam nadmieniła, jest tutaj pytanie, kiedy wolno mi się bronić, kiedy powinienem się bronić, a czy wolno mi zastosować odwet? Pani Anno i drodzy państwo, odwetu chrześcijaninowi nigdy nie wolno zastosować. Co jest problematyczne w akcie odwetu? W akcie odwetu, jakkolwiek jest w niego wpisana także sprawiedliwość danego człowieka, który dąży do sprawiedliwości, ale ta sprawiedliwość jest współpracuje z niesprawiedliwością, bo w istotę odwetu wpisana jest nienawiść. Czyli bezprawie, nieład. I z tym jest związana odpowiedź na pytanie, kiedy mam się bronić i jak mam się bronić. Bronić mi się wolno. I albo słownie, albo bez słów, czyli nawet milcząc. Bowiem postawa milcząca Jezusa przed Herodem była postawą obronną. Pan Jezus, wiedząc o tym, że każde jego słowo prawdy zostanie zdradzone, dlatego przyjął postawę milczenia, żeby bronić prawdy, żeby jej nie pozwolić poniewierać, bo już i tak jest wystarczająco poniewierana. I dlatego, drodzy państwo i droga pani Anno, bronić się, wiadomo, że człowiek powinien zawsze, trzeba bronić życia, ale bronić nam się wolno tylko i wyłącznie z miłości. Czyli nie można zadać, nie można obrony pojąć jako możliwości do tego, żeby w sposób świadomy i wolny zadać drugiemu cierpienie. Czyli żeby mu okazać nienawiść. A ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale w przypadku samoobrony, jeżeli na przykład zginie ten agresor, czy wtedy człowiek nie zaciąga odpowiedzialności? Więc w kwestii samoobrony mamy tutaj następujący problem. Ten, kto broni swego życia przed na przykład śmiercią, wolno mu bronić i bronić się, nawet wtedy, kiedy jest po prostu, czy fizycznie, czy w jakikolwiek sposób atakowany przez innego, tak jak teraz choćby naród ukraiński i państwo ukraińskie przez separatystów, ale którzy są bardzo istotnie wspierani przez Rosję, więc narodowi ukraińskiemu i państwu ukraińskiemu wolno się bronić. Nawet wtedy, kiedy separatyści zginą, czy rosyjscy żołnierze zginą. Ale zabicie, jako zabicie, nie może być celem ani narodu ukraińskiego, ani państwa ukraińskiego. Czyli zabicie separatystów, czy zabicie rosyjskich żołnierzy, którzy tam są przemycani. Czyli nigdy nie wolno człowiekowi Bożemu dokonać aktu jakiegokolwiek nienawiści. Nawet względem największych wrogów. Czyli na przykład, jeżeli, dam konkretny przykład, jeżeli dzisiaj przeanalizowaliśmy i że arcykapłani Annasz i Kajfasz, czy Rzymianie, Piłat, popełnili potworne zbrodnie, to my pomyślelibyśmy sobie, to te osoby mogą być od teraz przedmiotem naszej nienawiści. Nigdy. Nam nikogo nie wolno nienawidzieć. Poza oczywiście nigdy nie ma takiej podstawy, żeby nienawidzieć drugiej bytowości jako stworzenia Bożego.
A tego w Chrystusie nie było, w Bogu tego nie było.
Tak, tak, a ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, ale czy w Panu Bogu nie ma nienawiści do szatana? Bo to najlepiej wtedy zrozumieć ten problem. Drodzy Państwo, w Panu Jezusie ani nie było nienawiści do Annasza, ani do Kajfasza, ani do Heroda, ani do Piłata. Nie było nienawiści, nawet cienia nienawiści. A co to oznacza? To oznacza, że Pan Jezus przecież gdyby nienawidził te osoby, które zresztą powołał do istnienia razem z Bogiem Ojcem i Bogiem Duchem Świętym, to zdradziłby własne siebie.
A z tym szatanem?
A szatana, tak samo Pan Bóg nienawidzi szatana jako stworzenia i dlatego podtrzymuje szatana w bycie, czyli szatan będzie...
Nienawidzi szatana?
Nienawidzi szatana, nie, Pan Bóg nie to nienawidzi, Pan Bóg miłuje.
Właśnie, bo ksiądz profesor tak gdzieś padło takie słowo, że nienawidzi szatana, ale tak nie
a
jest.
A to nie, to może chciałem podwójną negację zastosować. Tak. Czyli Pan Bóg nie może nienawidzieć dzieła, które powołał do istnienia. Ale jaki jest problem w relacji Bóg-szatan? To szatan nie chce miłować Boga. I po stronie Boga nie ma żadnej nienawiści. Ale to jest właśnie fakt, że szatan podjął definitywną decyzję o tym, że on stawia na nienawiść. A to, że nienawiść jest unicestwiająca, to tylko dlatego Pan Bóg oddzielił jego krainę od krainy Królestwa Niebieskiego. Ale w Bogu nie ma żadnej nienawiści, bo wtedy mielibyśmy sprzeczność w Bogu.
Dziękuję.
I przepraszam, i jeszcze bardzo ważny punkt, pani Anny. Kwestia miłosierdzia i sprawiedliwości, która także, o ile dobrze słyszałem z tych relacji, także na ostatnim synodzie księży biskupów w Rzymie, to było przynajmniej na marginesie, ale na pewno dyskutowane. Więc, drodzy Państwo, tutaj jest przedziwna kwestia. A mianowicie, Pan Bóg objawiony, chrześcijański, jest w sobie absolutną tożsamością sprawiedliwości i miłosierdzia. Czyli gdyby ktoś chciał głosić i powiedzieć, że Bóg chrześcijański jest tylko miłosierny, to popełnia kardynalny błąd. Niezgodny z nauczaniem oficjalnym magisterium Kościoła na przestrzeni wieków.
Ale jak połączyć to, że Pan Bóg jest sprawiedliwy, że każdemu się dostanie za to, co zrobił,
A przepraszam.
A z drugiej strony miłosierdzie, bo tak czasem ludzie rozumieją, jak połączyć jedno z drugim, tak? Bo jemu się należy, żeby poczuł to, że skrzywdził, że dokonał zbrodni. Jak to zestawić ze sprawiedliwością?
Więc u Pana Boga najpierw musimy sobie wyjaśnić, drogi Ojcze Grzegorzu, jak jest u Pana Boga. Bo dopiero wtedy zrozumie, jak jest po stronie ludzi. U Pana Boga nie wolno nam, żadnemu nawet Ojcu Świętemu w dziejach Kościoła od powstania do dnia ostatecznego, nie wolno żadnemu papieżowi rozdzielić miłosierdzia Bożego od sprawiedliwości Bożej. Dlaczego? Bo realiter, czyli wiecznie boska sprawiedliwość, jest boskim miłosierdziem. Czyli jeżeli chciałbym głosić, jako kapłan na przykład rzymskokatolicki, że Pan Bóg jest tylko miłosierny, a nie sprawiedliwy, to bym w porządku prawno-moralnym wygłosił połowicznego Boga, bym głosił, którego ani Biblia nie zna, ani nie zna Urząd Nauczycielski Kościoła. Jeżeli głosimy prawdę o naszym Panu Bogu objawionym, to powinniśmy na jednym oddechu mówić: ludu Boży, Bóg, w którego wierzysz i masz rację, że to czynisz, jest zarazem miłosierny, jak też i sprawiedliwy. Albo można rozpocząć: zarazem sprawiedliwy, jak też i miłosierny. Natomiast to byłoby ukazanie Boga, który nigdy nie istniał i nie istnieje. Nie istnieje tylko Bóg miłosierny. Nasz Pan Bóg objawiony, ten biblijny.
Czyli w sprawiedliwości objawi się miłosierdzie, tak?
Oczywiście. I w miłosierdziu sprawiedliwość. Nie wolno nam rozerwać tych porządków, bo będziemy głosić herezję. I to niezależnie, kto to by czynił. Bo tak nie naucza Kościół i tak nie naucza Biblia. Przecież jeżeli Biblia mówi, że w dniu ostatecznym będzie sąd, to będzie sąd sprawiedliwy i zarazem miłosierny. Albo jeśli chcemy powiedzieć, że to będzie sąd miłosierny, to musimy na jednym oddechu dodać, ale i sprawiedliwy. Ale teraz, drodzy Państwo, co jest ciekawego? Po naszej stronie ludzkiej, czyli po stronie człowieka czy anioła, anioł i człowiek muszą się uczyć wypracować w sobie cnotę sprawiedliwości i cnotę miłosierdzia. I w człowieku, drogi Ojcze Grzegorzu i drodzy Państwo, i w człowieku nigdy, to znaczy jak jesteśmy w drodze, ale nigdy nie wolno nam powiedzieć, że jak już trochę sprawiedliwości osiągnąłem, no to już jestem i miłosierny. O, tak nie jest w człowieku. Tylko my ludzie, dzieci Boga, my się mamy tego uczyć. I na przykład, drodzy Państwo, proszę wybaczyć, ale jeżeli poprzez takie ostre analizy procesu Jezusa w kimś by się zrodziło uczucie niechęci do Annasza, czy Kajfasza, czy Piłata, to ja przepraszam, ale to ja czegoś ważnego nie dopełniłem. Nie. Tylko po tym, co wysłuchaliśmy, to powinniśmy się modlić, że Boże, Zbawicielu, miłosierny Panie i zarazem sprawiedliwy, jeżeli jest cień nadziei na zbawienie Annasza, Kajfasza i Piłata, czy Heroda, to zbaw ich. Czyli na tym polega wypracowywanie w nas, dzieciach Bożych, ludziach Kościoła, w ogóle człowieku, my musimy pracować z jednej strony nad sprawiedliwością, a z drugiej strony nad miłosierdziem, bo w nas ludziach nie oznacza to, że ktoś powie: ja jestem sprawiedliwy, albo powie, że dla mnie największy ideał to sprawiedliwość. Dobrze, możesz pracować, tylko nie wolno ci zapomnieć o tym, że masz dążyć do bycia miłosiernym i tworzyć i realizować miłosierdzie. I odwrotnie. A jeżeli ktoś powie: a ja chcę być miłosierny, to dobrze, ale kiedy człowiek będzie prawdziwie miłosierny? Wtedy, kiedy będzie najpierw sprawiedliwy. Czyli tak jak w Panu Bogu sprawiedliwość jest miłosierdziem, a miłosierdzie sprawiedliwością, tak w człowieku powinno być to dążenie do tego, żeby nie tylko być sprawiedliwym, lecz także miłosiernym, a jeżeli ktoś dąży do miłosierdzia, to powinien być także sprawiedliwym. I żeby nie rozrywać tych porządków. Ale u nas to są dwa światy. To są tak dwa światy, drogi ojcze Grzegorzu, jak my jesteśmy dwaj różni ludzie. Dwie różne osoby. To tak samo jest w jednym człowieku z jedną cnotą, która jest na przykład sprawiedliwością, i z drugą cnotą, która jest miłosierdziem. Daj Boże, żeby w każdym dziecku Bożym te dwie cnoty istniały, ale w nas to nie jest to samo. Stąd ta wielka praca po naszej stronie. Ale Dziękuję. Pan Bóg nie musi nad tym pracować.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Nazywam się Anastazy, jestem z Chemnitz w Niemczech i chciałem się podzielić tutaj właśnie taką uwagą. Bardzo jestem zadowolony z tej syntezy o męce Chrystusa, bo takiej syntezy jeszcze nigdy nie słyszałem, tak dokładnej. I ta synteza właśnie sądu Chrystusa pomogła mi zrozumieć jedną rzecz, bo ja zawsze słyszałem w Kościele, że nasze grzechy krzyżują Chrystusa. Już od dziecka taką katechezę dostałem w Kościele, ale tego nigdy nie rozumiałem, bo nie wiem, co to znaczy, bo ja zawsze sądziłem, że ten sąd Kajfasza był według prawa żydowskiego przeprowadzony. Ale tutaj słyszę, że ten sąd był w zasadzie bezprawnym sądem.
Z naruszeniem prawa żydowskiego, tak, z naruszeniem.
Tak, zarzuceniem prawa żydowskiego nawet. I to pomogło mi zrozumieć mój grzech. Bo jak sądzę, to też sądzę bez prawa. Bez prawa sądzę moich bliskich, mojego szefa, moich różnych innych kolegów. I to jest w zasadzie tak samo, jak Kajfasz działam. I to jest w zasadzie dla mnie odpowiedź, że mój grzech to jest taki sam jak Kajfasza i on krzyżuje Chrystusa. Dlatego jestem bardzo wdzięczny z tej katechezy, bo ona jest bardzo wysokonaukowo przedstawiona i faktami poparta. I to zbudowało mnie bardzo. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy panu za telefon. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy panie Anastazy i pozdrawiamy pana i całą emigrację wszystkich Polaków w Niemczech Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych, i na wszystkich zakątkach ziemi. Naprawdę niech Bóg państwa błogosławi. Ale to rzeczywiście, drogi panie Anastazy i drodzy państwo, ja muszę powiedzieć, że dla mnie też olbrzymim zaskoczeniem podczas tego studium procesu Jezusa był fakt, że rzeczywiście żydowska najwyższa ówczesna władza złamała całą istotę prawa żydowskiego. Ponieważ też tak jak pan Anastazy sądziłem, że Kajfasz dokonał osądu postawy Jezusa z pozycji prawa żydowskiego. I dlatego myślę, drodzy państwo, że tutaj sądzę, że te niuanse dopomogą nam, katolikom, zrozumieć także lepiej i zbliżyć się w dobrym tego słowa znaczeniu do dramatu narodu żydowskiego w ogóle na przestrzeni dziejów. To nie tylko do okresu II wojny światowej, bo proszę zobaczyć, że usiłowano i naród żydowski, i narody katolickie unicestwić, po prostu unicestwić całkowicie. Bo te narody utożsamiające się z Bogiem Starego i Nowego Testamentu są dziedzicami objawienia w najdoskonalszym tego słowa znaczeniu. I żeby chcąc zniszczyć wiarę na świecie w Boga prawdziwego, to wiadomo, że trzeba uderzyć w naród żydowski i we wszystkie narody chrześcijańskie. I tutaj sądzę, że nasza modlitwa katolików za wszystkich Żydów na świecie powinna być naprawdę w pełni świadoma i wolna i pełna miłości, tak jak zresztą za wszystkie narody ziemi. Jeszcze raz, panie Anastazy, bardzo dziękujemy i za to świadectwo też chrześcijańskie pośród tej diaspory, tam, bo Chemnitz, tutaj wschodnie Niemcy, to są obszary, gdzie jest bardzo duża diaspora i że Państwo trwacie, zaświadczacie o wierze katolickiej, o Chrystusie, wierze w Chrystusa, w państwie, gdzie jest ponad 10 milionów ateistów, także to jest wielka sprawa. Jeszcze raz całym sercem dziękuję.
Proszę księdza profesora, wszystkie telefony dzwonią. Wszystkie możliwe linie.
To proszę wybrać z woli.
Pierwszą z brzegu, tak. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bardzo serdecznie witam ojca i księdza profesora. Jestem tak bardzo zbudowana tym wykładem, że...
Może nam się pani przedstawić?
Elżbieta z Białegostoku.
Proszę.
Że po prostu nasunęła mi się jedna myśl, taka bardzo aktualna na dzisiaj, i chciałam zapytać księdza profesora, żeby właśnie jakoś tak wytłumaczył, jak właśnie to wszystko odebrać w dzisiejszym czasie, jeżeli osoba, może ja na konkretnym przykładzie powiem, popełnia świętokradztwo, przyjmując sakramenty święte w grzechu. To znaczy tak, rozwodzi się ze swoim mężem, wchodzi w inną rodzinę i żyje z tym człowiekiem, i popierane to jest przez innych ludzi, a nawet przez niektórych kapłanów, no akurat dwóch takich się znalazło, i to jest przez środowisko jakby akceptowane. I dzisiaj, kiedy właśnie prawnie próbuje się małżeństwo sakramentalne jakby przerzucić na dalszy plan, a no już nie będę kończyć, wiadomo, o co chodzi, więc chciałabym w jakiś sposób poprosić o wyjaśnienie, jak z takimi ludźmi rozmawiać, bo jeżeli mówi się tej osobie, że popełnia świętokradztwo, to ta osoba śmieje się z tego. Mało tego, w Piśmie Świętym, nie pamiętam już dokładnie w tej chwili, w którym miejscu, jest powiedziane, że w grzechu ciężkim, jeśli ktoś trwa, to jest winien krwi Chrystusa. I to jest właśnie ten taki temat dla mnie bardzo ważny, który bym prosiła o wyjaśnienie. Osoby te są wykształcone, to chyba są świadome, myślę. A czy może być tak, że mogą być nieświadome, że mają sumienia jakby już wypaczone może, czy zdeprawowane? No nie wiem właśnie, jak to zrozumieć. I jeszcze jedno pytanie. W liście, pierwszym liście świętego Piotra, nie wiem, czy dokładnie też, bo nie znalazłam tego akurat, jest powiedziane tak, że są ludzie, którzy w taki sposób postępują, że nie radzę, czy nie powinno się za nich modlić. I to dla mnie było ogromnym zaskoczeniem. I też chciałabym prosić bardzo gorąco i księdza profesora o króciutkie wyjaśnienie tych dwóch pytań. Bardzo dziękuję, jestem bardzo wdzięczna.
Dziękujemy pani. Bóg zapłać.
Droga pani Elżbieto, drodzy państwo, pozdrawiamy cały Białystok, archidiecezję Białegostoku z księżmi i z księdzem arcybiskupem i z księdzem biskupem Henrykiem, z którym mieliśmy wielką radość także w tym programie trochę porozmawiać. Bardzo pozdrawiamy całą archidiecezję w Białymstoku, i naród i duchowieństwo. I tutaj, drodzy państwo, musimy sobie szczerze powiedzieć, że związek rozwiedzionych, jakkolwiek w świetle prawa polskiego jest dopuszczone to nazewnictwo, że oni mogą po prostu tworzyć nowe małżeństwo, to związek osób rozwiedzionych nie ma statusu sakramentalnego małżeństwa. A w konsekwencji, skoro nie mają te osoby, mężczyzna i kobieta, statusu małżonków, to i nie tworzą małżeństwa w sensie katolickim, to nie mogą przystępować do sakramentów świętych. To jest oficjalna nauka Kościoła i tego nikomu nie, nie wolno zmienić, ani kapłanowi, ani nawet biskupowi, ani papieżowi, ani po prostu ludowi Bożemu. I tutaj rzeczywiście wtedy dochodzi obiektywnie do aktu świętokradztwa, czyli do przywłaszczenia sobie sakramentu, nie będąc odpowiednio przygotowanym poprzez sakrament pokuty, spowiedzi świętej i po prostu przyjmowanie sakramentu Eucharystii jest dla takich osób wykluczone. I tutaj rzeczywiście ma pani Elżbieta rację, że wtedy w trwaniu w grzechu ciężkim osoba trwająca w grzechu ciężkim i nie chcąca się nawrócić, ona uczestniczy właśnie, jak powiedział pan Anastazy z Chemnitz w Niemczech, i właśnie uczestniczy właśnie w tym odrzuceniu Jezusa, bo grzech, drodzy państwo, jest odrzuceniem Jezusa, jest pogardzeniem Jezusem, czyli to wszystko, co się wydarzyło podczas procesu Jezusa. A jeśli chodzi o drugą kwestię, to rzeczywiście my modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, na przykład. Dlaczego? Dlatego, że one są już w drodze do Królestwa Niebieskiego. Czyli każda dusza ludzka, która trafia do czyśćca, to jest na drodze zbawienia i wtedy, kiedy odpokutuje właśnie kary za swoje winy życia ziemskiego, czyli wtedy, kiedy całkowicie uświęci swoimi pokutami, umartwieniami, modlitwami w czyśćcu i modlitwami i ofiarami tych, którzy jeszcze pielgrzymują na ziemi w kościele pielgrzymującym, czyli tym ziemskim, wsparta nimi, to wtedy właśnie przechodzi do Królestwa Niebieskiego. Natomiast za dusze potępione, czyli na przykład o zbawienie szatana czy dusz potępionych, nie wolno się człowiekowi modlić, zarówno w sensie biblijnym, jak też i kościelnym, nauki Kościoła, dlatego że te osoby, aniołów i ludzi, mieszkańców piekła, one zdecydowały się na życie wieczne przeciwko Bogu, poza Bogiem, bez Boga. I za tych rzeczywiście, czyli za mieszkańców piekła, nie wolno nam się po prostu modlić.
Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor jeszcze będzie z nami z godziny, może po północy. Będzie program prowadził się z Dariusz Drążek. Teraz może chwilę na modlitwę, kompletę. Będziemy z księdzem profesorem razem się i z państwem modlili. Później wiadomości, przegląd prasy. Zapraszam serdecznie.